Janusz Życzkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na cotygodniowe spotkanie z zielonogórskimi politykami. W studio przy mikrofonach Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Jest Piotr Tychwiński, Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Eneasz Gawora, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, dziś i za tydzień nie może być innego tematu, jednego tematu jak kampania, ale oczywiście w różnych odcieniach, w różnych aspektach i na rozgrzewkę do każdego z panów indywidualne pytanie. Rozpoczniemy od Zbigniewa Kościka i pytania o list, który do działaczy Prawa i Sprawiedliwości wysłał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. List, który ma zmobilizować, list, który ma podnieść na duchu i który ma pokazać, jak ważne to wybory. Zadziała?
No, pan powiedział wszystko na ten temat w pewien sposób. Tak, cel tego listu, zresztą to jest w pewien sposób powtórka z rozrywki, bo w zasadzie przed każdymi wyborami pan premier Jarosław Kaczyński kontaktuje się ze swoimi zwolennikami, ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim oczywiście motywuje, mobilizuje działaczy do aktywności, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Zawsze odbiór tego listu jest pozytywny, także tym razem. Myślę, będziemy o tym rozmawiali, bo w tym liście pan premier wskazuje na różne elementy tej kampanii, pokazując na jej ogromne znaczenie, na jej ważność. O tych różnicach programowych między naszymi kandydatami pewno za chwilę będziemy rozmawiali. Powiem w ten sposób, bo okazuje się, że wkraczamy w taki okres kampanii, gdzie kandydaci będą być może wszyscy za chwilę trenowali trudną sztukę pisania listów, bo pewno nie jest to już tajemnicą, że podobnie kandydat Platformy Obywatelskiej wystosował list do członków Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy nie pomylił adresatów, no ale to niech już tutaj
to może nie
kolega
o liście,
z Platformy
ale
się na ten temat
do Marcina powie. Pabierowskiego pytanie o Rafała Trzaskowskiego i to, że kampania wyborcza, przynajmniej jeśli chodzi o te relacje z obozem prezydenta Andrzeja Dudy, ze Zjednoczoną Prawicą, zaczyna uderzać w takie tony światopoglądowe i cały czas Rafałowi Trzaskowskiemu wypominana jest kwestia tego, jaki ma stosunek do małżeństw jednopłciowych i czym są związki partnerskie, bo on najpierw mówi, że chciał udzielić ślubu parze homoseksualnej, a teraz już mówi tylko o związkach partnerskich. No to jak pan to skomentuje?
Jeszcze wrócę też dwa słowa do listu, bo Rafał Trzaskowski napisał też list do członków Prawa i Sprawiedliwości, aby się traktować z szacunkiem. Każdy ma prawo do miłości, do patriotyzmu. To jest kampania wyborcza, aby nie używać języka nienawiści. I prezydent powinien łączyć wszystkich Polaków i rozwiązać problemy wszystkich Polaków. No i taką postacią właśnie jest pan prezydent Rafał Trzaskowski. Będąc samorządowcem, nie ma po prostu... staje się przed tematem do rozwiązania. I bardzo dobrze, że Rafał Trzaskowski się pochylił nad postulatami i nad problemami środowisk LGBT. Ja mówię to w kontekście ośrodka interwencyjnego, tak.
No dobrze, ale on nie chce być jak te... On nie chce mówić już tak zdecydowanie, jak mówił wcześniej o ślubach jednopłciowych, tylko mówi już o związkach partnerskich. To jest wyraźnie mu wytykane w tej chwili, że unika tego tematu jak ognia.
I bardzo dobrze mówił o związkach partnerskich, bo ten temat powinien być dawno uregulowany, ale proszę zobaczyć, panie redaktorze, będąc prezydentem Warszawy, nie wybiera się. To się rozwiązuje po prostu tematy Polaków. Dlatego to doświadczenie samorządowe, które ma, które jest bardzo dużą wartością, przeniesie na Urząd Prezydenta Polski. Rozwiąże tematy
ale dlaczego do was
i problemy Polaków.
Adresaci
mu się w kontekście Warszawy to były działania bardzo konstruktywne, czyli działania antydyskryminacyjne, które prowadził w Warszawie ośrodek interwencyjny dla osób wykluczonych.
Podpisał kartę LGBT.
Oczywiście przyszli obywatele.
Z której jak do tej pory nic nie zrealizował, co za chwilę Piotr Tykwiński potwierdzi.
Właśnie mówię, ośrodek interwencyjny, działania antywykluczające w Warszawie, to są problemy Polaków. Dobrze. I bardzo dobrze, że prezydent łączy i rozwiązuje problemy Polaków. I taki właśnie jest Rafał Trzaskowski.
No i Robert Biedroń na Twitterze napisał: Rafał, słuchaj, no ogarnij się w temacie, bo to, co mówisz, nie jest do końca tak, jak my byśmy chcieli. Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No, mamy walkę wyborczą, mamy sytuację, kiedy rzeczywiście jesteśmy przed najważniejszymi z całą pewnością wyborami dla nas wszystkich. No, a tak odnosząc się, jeśli można, do tego, co zostało powiedziane, to ja, wydaje mi się akurat, że wrócę za chwilę do Roberta Biedronia, naszego kandydata, ale akurat tu pomylenie adresów przez pana Trzaskowskiego nie nastąpiło. Uważam, że trzeba właśnie pisać do tych, którzy nie są naszymi wyborcami, żeby ich przekonać. Natomiast sam list pana Jarosława Kaczyńskiego w moim odczuciu, i nie tylko moim, świadczy o przerażeniu tego ugrupowania i władz tego ugrupowania, przerażeniu, że oto mogą stracić prezydenta, mogą stracić człowieka, który ich ochrania, i że trzeba będzie rozliczyć się za to, co się zrobiło w Polsce. Właśnie tak pobledli wszyscy zwolennicy, może nie zwolennicy PiS-u, ale ci pisowcy, którzy niszczą nasze państwo. Jeśli 18 funkcjonariuszy uzbrojonych musi pilnować domu Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy, że on się boi wszystkiego, również swoich wyborców, o których zabiega. Także to jeśli chodzi o te listy.
A jeśli chodzi o te kwestie właśnie Roberta Biedronia.
Natomiast ja myślę, że zupełnie niepotrzebnie próbujemy wszyscy pochylać się nad na pewno bardzo ważnym tematem, bo temat LGBT i temat równości jest tematem ważnym, ale pod warunkiem, że będzie traktowany szeroko. Jako równouprawnienie kobiet, mężczyzn, równouprawnienie niezależnie od płci, niezależnie od rasy, jeśli w ogóle możemy mówić
LGBT
o rasie, czy o
dotyczy
kolorze.
Dokładnie orientacji seksualnej, tak, więc tak, proszę nie mieszać w to.
Panie redaktorze,
generalnie
ja celowo to zrobiłem po
wartości,
to, żeby mówić o tym,
uniwersalne.
Ja mówię właśnie o tym, że powinniśmy się zająć wartościami uniwersalnymi i tego pilnować, a nie skupiać swojej uwagi i uwagi wszystkich tylko na ten jeden aspekt, tak? Tylko na ten kierunek, bo on jest ważny, ale nie jest najważniejszy dla nas wszystkich.
Tęczowe disco było potrzebne pod Pałacem Prezydenckim?
Czy co było potrzebne?
Tęczowe disco.
Możemy oczywiście pytać, czy były potrzebne różne wystąpienia z drugiej strony i różne ataki. Chciałbym, żeby to wszystko wreszcie wróciło do normalnego, kulturalnego poziomu, bo Polska zasługuje na normalny dyskurs polityczny, a nie na przepychankę, nie na walkę na tak niskim poziomie.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. No i ocena z kolei sytuacji w obozie ludowców, także sondaży, które jeśli chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza nie są w tej chwili specjalnie łaskawe. No dużo lepsze były w maju, czy nawet w kwietniu, kiedy z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska straciła, a teraz mówi się, że Trzaskowski jest grabarzem kariery politycznej Kosiniaka-Kamysza.
Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz nie pisze listu do swoich członków, bo członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego bez listu, bez połajanek wiedzą, na kogo mają głosować.
Gdzie tam były połajanki?
No, taki list, o którym mówi cała Polska i Europa, rzadki, bo to nie pisze kandydat na prezydenta do swoich wyborców, tylko pisze szef kandydata na prezydenta, żebyście się czasem nie pomylili, nie zagłosowali na Kosiniaka-Kamysza, na Bosaka, na Trzaskowskiego, na innych, to macie głosować na Andrzeja Dudę. Przypominam wam, macie głosować na Andrzeja Dudę. Więc Władysław Kosiniak-Kamysz koncentruje się na spotkaniach z Polakami. Oczywiście stara się docierać do wszystkich Polaków, bo jednym z większych problemów, jaki mamy w ostatnich latach, jest bardzo bolesny podział Polski.
I on mówi o tym podziale na PO, PiS. To samo mówi Robert Biedroń.
Tak,
ale ta narracja widać nie przebija się do ludzi.
Członkami
bo,
partii w Polsce
o Krzysztofie Bosaku nie wspominając, przepraszam, bo to
jest
taka potrzeba pana
w Polsce mniej niż 300 tysięcy, a Polaków jest blisko 40 milionów. My musimy rozmawiać z tymi ludźmi, którzy chcą zmiany i chcą odmiany. Nie może być takiej nierównowagi politycznej, że prezydent i premier i rząd są z jednego obozu politycznego. To Polsce nie służy. Nie może 40% Polaków czy wyborców rządzić całą Polską, ponieważ 60% nie ma swojej reprezentacji. To była znana zasada w Polsce, która dobrze służyła wasz prezydent, nasz premier. I w związku z tym Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina to, że Lech Kaczyński był wtedy najlepszym prezydentem, kiedy rządził PSL z Platformą. Wtedy był najlepszym prezydentem.
Ośrodki medialne związane z Platformą chyba twierdziły inaczej.
Wtedy był najlepszym prezydentem. Obiektywnie, jak zobaczymy, jakiego rodzaju osiągnięcia miał. I zatem tu chodzi o to, by w tych wyborach Władysław Kosiniak-Kamysz, świetnie przygotowany kandydat na prezydenta, człowiek z dużym dorobkiem, z dużym doświadczeniem, a jeszcze nie 40-letni, mógł przekonać Polaków do tego, że potrafi normalnie pełnić funkcję prezydenta Rzeczypospolitej i trafiać do przekonania tych wyborców, którzy chcieliby zatrzeć podziały w Polsce.
Enasz Gawora, Konfederacja. No tu nie mogę zacząć inaczej jak od wczorajszej cytowanej szeroko wypowiedzi Jacka Wilka, który powiedział, że no jeśli Krzysztof Bosak jakimś cudem nie trafi do drugiej tury wyborów, no to trzeba będzie zagryźć zęby i głosować na Trzaskowskiego, co później demontował, że to nie jest żadna rekomendacja, natomiast no, słowa jakieś padły w tym wywiadzie dla Tok FM.
Oczywiście, że padły i od razu było dementi władz Korwin, że nie jest to oficjalne, czy tam władz Konfederacji, nie jest to oficjalne stanowisko oczywiście Konfederacji. My walczymy o zwycięstwo Krzysztofa Bosaka. Natomiast bardzo ładnie podsumował wiceprezes Sławomir Mentzen, że co takiego musiał uczynić PiS, ile złego, że boją się, a rzeczywiście wyborcy naprawdę prawicowi rozważają głosowanie na obojętnie kogo, byle nie na pana prezydenta Dudę. W polityce nie ma, że tak powiem, nie powinno być tak w polityce zagranicznej między państwami, jak to zawsze mówili Brytyjczycy, przyjaciół i wrogów, tylko są interesy. W polityce też trzeba myśleć rozsądnie, a nie kierować się emocjami. Dla nas prezydent, który jest przezywany, nie wiem, długopisem Jarosława Kaczyńskiego czy notariuszem, najdroższy prezydent, ale nie najdroższy naszym sercom, tylko 880 milionów złotych wydatki kancelarii prezydenta przez 4 lata, to jest 600 tysięcy złotych dziennie, to jest 25 tysięcy złotych na godzinę. To nie było tak drogiego prezydenta w naszej historii, który w dodatku i tak wiemy zawsze, jaka będzie jego decyzja, także po co nam taki prezydent?
Przepraszam, wywodzi się z jakiegoś określonego środowiska politycznego, to co ma, przepraszam, tylko na złość temu, żeby pokazać, że jest, nie wiem, że robi coś inaczej, żeby zaspokoić apetyty Konfederacji, czy Platformy, czy SLD, wetować jak leci?
Już panie redaktorze odpowiadam. Odnośnie, nawiążę tutaj do tego listu, o którym pan wspomniał. List Jarosława Kaczyńskiego jest nieprzypadkowy, ponieważ partia PiS skręca coraz bardziej w stronę bolszewizmu ekonomicznego. Za chwilę będziemy mieli PRL bis, bo będzie mieszkanie plus, samochód plus, krowa plus, teraz będzie oczko plus, jeszcze sieć sklepów państwowych, tak? Przed pandemią koronawirusa na konferencji Ministerstwa Rozwoju padł pomysł wprowadzenia podatku katastralnego od drugiego i więcej mieszkań. Czyli generalnie dzielenie Polaków dzielenie Polaków na tych, którzy pracują, którym się chce, żeby jeszcze ich ograbić, jeszcze złupić i dać temu swojemu elektoratowi przekupionemu za zasiłki, jałmużny i tak dalej. Ostatnie zdanie. Jeśli są pęknięcia już w tej koalicji zwanej Zjednoczoną, ja to mówię pseudoprawicą, bo to jest dla mnie populizm i socjalizm, ten cały PiS. Jeśli są pęknięcia, że już Porozumienie się buntuje, już posłowie jak Sośnierz, Gowin też mają dosyć, a syn premiera Gowina rapuje, że dla młodych ludzi, których tylko chcą łupić, żeby było na kolejne
ale
zasiłki,
proszę, rodziny
to
nie
trzeba
mieszać.
Uciekać
rodzina ma prawo do
szybciej niż
poglądów.
Kubica z tego kraju. Dobrze. No to jest bolszewizm. I premier się boi, prezes Kaczyński
ja
się boi.
Ja mam takie wrażenie, że bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego życie w Polsce byłoby nudne, bo wszyscy do tego prezesa się odnoszą, ale Zbigniew Kościk i trochę inaczej o tej kampanii i o wyborach porozmawiamy.
Plures. No wszyscy panowie, widzę, przyszliście z określonym nastawieniem. Ja się uśmiecham, wy jakieś frustracje wylewacie. Ładna jest pogoda, pogadajmy przyjemniej. Także o tej kampanii. Kochani, jeszcze raz wracam do tego sławnego listu, jeżeli państwo pozwolicie. I tutaj jeszcze raz wracam do Rafała Trzaskowskiego. Dla mnie ten adresat jest pomyłką, bo tak jak państwo ściemnialiście swój elektorat, używając Pawlaka i Karkula jak sanacyjnych chłopów, oszukując go przez pół roku, wybierając raz kandydatkę, która i to starała się startować, i to dementowała ten start. Później zmienialiście tego kandydata, później raz byliście za legalnością tych wyborów, później przeciwko. Właściwie ten list powinien być skierowany właśnie do waszego elektoratu, do elektoratu Platformy Obywatelskiej, żeby ludziom powiedzieć, o co chodzi w tej waszej zakręconej polityce. Ale teraz powiem coś chyba takiego trochę przewrotnego, ale ja się cieszę w gruncie rzeczy, że ta nasza scena polityczna, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, znowu przyjmuje taki charakter duopolu. Ja się cieszę, że Rafał Trzaskowski tutaj zdystansował pozostałych kandydatów, nie chcę używać takiego złośliwego określenia, ono tam od czasu do czasu się pojawia, plankton polityczny i tak dalej, bo
nie wiem. Ale przepraszam, jakbym mógł panu powiedzieć,
ja już powiem dlaczego. Dlatego, że będziemy mieli wyrazisty spór o dwie wizje Polski, tak upraszczając. Wizje
to jest właśnie
Polski.
To dzielenie i język nienawiści. To jest to
dzielenie. Dwie wizje, Polska podzielona, cieszę się, ale obrażanie innych planów politycznych.
Oczywiście. Ja mówię o dwóch wizjach. Jakie to jest obrażenie? Jakie to jest obrażenie?
Tak, bo stawia pan pozostałych ludzi, że muszą się opowiedzieć czy za dżumą, czy za cholerą.
Ja
tak.
mówię...
Rzuca mnie pan na siłę jakiegoś wora.
Pozwólmy dokończyć i za chwilę panowie się odniesie.
Ja powiedziałem, z czego się cieszę. Cieszę się z tego, że Polacy będą mieli wybór między dwoma podstawowymi wizjami Polski. Dlatego powiedziałem, że wydaje mi się przewrotną, że tutaj członek Prawa i Sprawiedliwości cieszy się, że Rafał Trzaskowski w pewien sposób zdystansował.
Ja rozumiem, że pan Piotr Tykwiński zachował się jak pani Katarzyna Kolenda Zalewska i tutaj że tak powiem przerysowuje
reakcję. Ja rozumiem, walka o ten trud wyborczy.
Ale pozwólmy to wyjaśnić.
Ale ja nie nazwałem tego.
Bardzo dziękuję. Ja nie przerysowałem, tylko się powstrzymałem od reakcji.
Nie, no, reakcja była.
Bo nie chcę być taki jak ludzie z Prawa i Sprawiedliwości.
Piotr Tykwiński,
SLD. Nie wolno używać takiego języka.
A jaki to
nie
był
wolno
język?
Mówić, jaki to był nie wolno mówić. Ja się cieszę, nie, że mamy dwóch wyrazistych kandydatów, tylko się cieszę, że jeszcze mamy możliwość wyboru spośród kilku kandydatów. I każdy znajdzie, mam nadzieję, takiego kandydata, którego będzie chciał wesprzeć. To jest ogromna wartość. A nie dzielenie i mówienie, że mamy dwóch, a reszta to jest plankton. Tak nie wolno, proszę państwa. To jest to, o czym cały czas próbujemy mówić. Sprowadźmy wreszcie dyskusję do poziomu kulturalnego.
Zgoda,
do
ale walki, widzi pan sondaże, widzi pan, jak Robert Biedroń w tej chwili w tych sondażach wygląda, prawda? Jakie jest zainteresowanie tymi lewicowymi na przykład wartościami, które on głosi?
Panie redaktorze, widzę, oczywiście. Tego się nie da ukryć, ale też czasami z powodów politycznych, żeby wiedzieć, co mówi druga strona, jakimi instrumentami się posługuje, włączę sobie wiadomości wieczorne o 19.30. To jest naprawdę wstrząsające.
A te wcześniej o 19.00 też pan ogląda.
To jest wstrząsające przeżycie, dlatego że pamiętam te rzeczy, które działy się w PRL-u, pamiętam rzeczy, które działy się w stanie wojennym o tej samej godzinie. Te bzdury, które tam opowiadano, ale to, co się dzieje teraz, przerosło tam to wszystko. To jest przerażające. Jeżeli ktoś zaczyna mówić jednostronnie o tym, że najlepszy kandydat i pokazuje się urzędującego prezydenta, a potem wręcz obelgi padają w stosunku do innych kandydatów, to takie instrumenty powodują, że te sondaże potem nie wydają się być wymierne, dlatego że różnice w zależności od tego, kto ten sondaż przeprowadza, są tak ogromne, że wiarygodność jest
do Czesława Fiedorowicza mam prośbę tylko, żeby tutaj mikrofonem nie ruszał, bo to słychać wszystko, ale zgłaszał się pan do odpowiedzi. Bardzo proszę.
Zachęćmy wyborców do tego, by poszli za dwa tygodnie na wybory. Jest 11 kandydatów na prezydenta. Został obalony mit, że to specjalnie Platforma coś chciała, bo jest zmieniała swojego. Jest jeszcze jeden nowy zupełnie kandydat w tych wyborach. I cieszę się, że Zbigniew Kościch, Grzegorz Kościch już mówi z całą pewnością, że nie będzie zwycięstwa w pierwszej turze. Andrzeja Dudy już mówi o tym, już dobiera Andrzejowi Dudzie kontrkandydata w drugiej turze. Niewątpliwie każdy z tych 11 kandydatów ma swoich wyborców, ma swoje szanse. Przypominam, że w ostatnich wyborach prawie nie dawano Kukizowi żadnych szans, a przekroczył 20% w wyborach.
Jego jeszcze... elektorat zaważył też o zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy.
Mamy, tak, a zatem jeśli jego elektorat jest z Kukizem, to chcę przypomnieć, że Kukiz
pytanie jeszcze, jaka jest wartość Kukiza dzisiaj, jaka była 5 lat temu.
Kamyszem, ale to, co jest najważniejsze, to musimy zrozumieć, że to są te wybory, jak żadne wybory, w których musimy wybrać kandydata, który będzie naprawdę strzegł polskiej konstytucji, bo Andrzej Duda zasłynął jako ten, który tą konstytucję zniszczył, zdeptał, złamał wielokrotnie i w związku z tym wszyscy, którzy się odwołują do konstytucji i znają jej znaczenie i wiedzą o tym, że ona chroni prawa każdego obywatela, muszą wiedzieć, że nam jest potrzebny w tych prezydentach kandydat, który to rzeczywiście zagwarantuje. Na pewno jedynym, który nie daje żadnej gwarancji przestrzegania konstytucji, jest Andrzej Duda, czego dowiódł skutecznie przez 4 lata. Utopił ją ostatnio, tą konstytucję, w tym oczku.
Wejdę w słowo, bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że również prezydentura w drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy byłaby inna od tej z pierwszej kadencji. Można powiedzieć, że on przecież wtedy już mniej będzie zależny od swojego środowiska politycznego. Przecież nie będzie mu zależało na tym jakoś tak, no, znaczy nie będzie już musiał walczyć o poparcie przed kolejną turą, więc no, pytanie, czy może nie dać prezydentowi Andrzejowi Dudzie właśnie szansy, żeby pokazał, jak będzie pracować w tej drugiej turze.
Wie pan, gdyby to była taka persona polityczna, która rzeczywiście już się wybiera na emeryturę, a Andrzej Duda jeszcze ma przed sobą wiele lat i ta...
Może być groźnym rywalem politycznym w przyszłości.
Ta druga kadencja to byłby zupełnie chodzenie na pasku prezesa Kaczyńskiego, by się w następnych latach załapać.
Ale gdzie będzie ten związek taki silny?
Świadomość tego, że nie musi być już kontrolowany. W sytuacji, kiedy jeszcze teraz miał jakiegoś kontrolera na Nowogrodzkiej, spowodowałaby rzeczywiście sytuację takiego zluzowania i takiego prowadzenia takiej polityki, która zupełnie nie jest związana z nikim. Otóż właśnie dlatego, wracam, Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydując na prezydenta Rzeczypospolitej, dzisiaj jest szefem partii i on kładzie na szali przyszłość tego ugrupowania. To jest zupełnie inna sytuacja.
Nie będzie związany z Polskim Stronnictwem Ludowym.
No tak, powiedział o tym, że rezygnuje z szefowania partii, kiedy zostanie prezydentem.
Platforma Obywatelska.
Ja jeszcze tak spróbuję się odnieść.
Bardzo proszę.
Ja się nie zgadzam z takim narzucaniem tej retoryki, że Polaków może zaszeregować do pewnych grup partyjnych. Kandydatura Rafała Trzaskowskiego pokazuje to, że to jest kandydat sprawdzony, kompetentny i wiarygodny. Polacy widzą to, że potrafi rozwiązywać problemy lokalne. Problemy
ale jak Polacy widzą?
Widzą to, będąc
jak, przepraszam, my tutaj, będąc w Zielonej Górze, widzimy, że Rafał Trzaskowski rozwiązuje problemy warszawiaków. Jaką my mamy wiedzę na ten temat?
Żadną. Zna problemy mieszkańców, tak? No. Był samorządowcem, prezydentem miasta Warszawy. Wie, co to jest, ile kosztuje bilet na autobus, wie, jak rozwiązać inwestycje, wie, jaki to jest skład procentowy w budżecie.
Nie wprowadził bezpłatnej strefy parkingowej, jak w Zielonej Górze prezydent Kubicki w czasie pandemii.
Potrafi sobie radzić z awariami. Ja powiem jeszcze tak, o, kwestia z tego, że to jest wiarygodność właśnie prezydenta. To doświadczenie, które ma, to jest jedno bardzo ważne doświadczenie samorządowca, potrafi przenieść odważnie na urząd prezydenta. I w mojej ocenie przy spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim, to widzimy codziennie w telewizji, to są tysiące osób, które przychodzą na te spotkania z Rafałem Trzaskowskim. To uwiarygadnia tą kandydaturę. Potrafi, że ona...
A widział pan, ile osób przyszło na spotkanie w Lęborku z prezydentem, a ile z Krzysztofem Bosakiem w Rzeszowie? Też tysiące.
Ona będzie wiarygodna. Proszę zobaczyć, co się działo w Krakowie, proszę zobaczyć na te słowa, na te przemówienia, ten entuzjazm. Proszę zobaczyć to, co robi PiS, jak rzucają tam kłody pod nogi, zawężając terminy zbierania podpisów. 1600 000 podpisów było zebrane. To był entuzjazm. To była radość ludzi, którzy podchodzili do nas.
Dobrze. Teraz podpisy mniej, zostały nie, zebrane. Szkoda,
mniej pieniędzy na kampanię. Proszę, żeby to wybrzmiało. Nie ma równych szans. Mamy mniej pieniędzy na kampanię Rafała Trzaskowskiego. I co jest najważniejsze?
Ale zmieniliście kandydatkę, panie Marcinie. No.
Panie redaktorze.
Zainwestowaliście duże pieniądze w Małgorzatę Kidawę Błońską. Proszę nie mieć pretensji, że teraz musicie zainwestować w Rafała Trzaskowskiego.
Demokrację. Wybory 10 maja nie mogły się odbyć. Po pierwsze pandemia, po drugie wiemy, jakie były obostrzenia. Po trzecie, wpisując PESEL i na koło głosuje, to nie były wybory tajne. To więc tutaj Koalicja Obywatelska zachowała się podzielnie. Rafał Trzaskowski powiedz, reprezentuje właśnie mieszkańców, różne poglądy, różne stanowiska i potrafi ludzi łączyć, a doświadczenie na etapie ministerialnym Parlamentu Europejskiego, przecież był ministrem administracji i cyfryzacji, był wiceminister, sekretarz stanu, minister spraw zagranicznych.
Negocjował także kwestię relokacji uchodźców.
Nie mówiąc o znajomości kilku języków. Jego doświadczenie zawodowe, samorządowe, rozwiązanie problemów budzi olbrzymią wiarygodność wśród Polaków i to jest
Eneasz
bardzo
dobra
kandydatura.
Konfederacja. Słyszał pan, tysiące przychodzą na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Wczoraj było spotkanie w Rzeszowie bodaj Krzysztofa Bosaka. Z Krzysztofem Bosakiem również tutaj w Zielonej Górze sympatycy z regionu spotkali się. Jakie to było spotkanie? Jakie ma pan, nie wiem, wrażenia dotyczące pewnego ładunku energetycznego kampanii Konfederacji?
No na pewno nie będę, panie redaktorze, obiektywny w 100%. Także,
dziękuję, że pan to zaznaczył.
Także no moje odczucia są takie, że spotkanie było bardzo owocne, dlatego że nie było długich przemów. Było dużo czasu poświęcone na indywidualne spotkania. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać z kandydatem na prezydenta Krzysztofem Bosakiem. Natomiast ono utwierdziło naszych wyborców i generalnie obserwatorów w tym, że Konfederacja i jej reprezentanci to jest partia i kandydaci ideowi. W przeciwieństwie do pozostałych partii, Konfederacja nie sugeruje się sondażami, czy Polacy są za 500+, czy nie są. Platforma, pamiętamy, była przeciwko 500+, potem jak się okazało, że Polacy jednak są za 500+, w dużej większości to byli za 500+, ale jeszcze bardziej, czyli żeby na każde dziecko, a nie na co drugie. Tutaj jakby Janusz Korwin-Mikke mówił 30 lat temu, że ZUS upadnie, że to jest organizacja zła.
PSL głosował za 500+.
Głosował, tak, oczywiście. Ale Janusz Korwin-Mikke, wejdę w słowo, powiedział również jedną rzecz w wywiadzie, już nie pamiętam dla kogo, ale powiedział, no mieliśmy prawybory tutaj w Konfederacji, no i zdecydowano, żeby wybrać kogoś takiego, kto będzie tak raczej delikatnie o pewnych sprawach mówił, no ja byłbym trochę innym kandydatem, ja byłbym zdecydowany, bardziej mocny. Widać, że w samej Konfederacji, przynajmniej jeśli chodzi o to skrzydło korwinowe, to jest pewien niedosyt dotyczący narracji tego, w jaki sposób te sprawy są argumentowane.
Oczywiście, tylko małe sprostowanie, panie redaktorze, bo pan użył sformułowania wybrano, ale nie wybrano, że komitet wybrał, czy władze partii, tylko członkowie Konfederacji na wyborach wybrali.
Za które musieli zapłacić w dodatku, to już w ogóle.
Tak, ale akurat to było bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że nie zależało nam, żeby ktoś sobie z ulicy wchodził spod budki z piwem kto w ogóle nie jest w Konfederacji, sobie decydował, tak? Czy jakieś były tam przekręty. Natomiast tutaj Krzysztof Bosak został wybrany. Ta wola sympatyków i członków Konfederacji została uszanowana. Oczywiście no Janusz Korwin-Mikke ma swoje zdanie, takie, że przede wszystkim on by tą kampanię być może prowadził bardziej wyraziście, no bo wiemy, że jest to polityk bardzo wyrazisty i taki jest jego styl, ale no, to nie zmienia sytuacji, że Krzysztof Bosak jest kandydatem wspólnym, ponieważ Konfederacja jest sojuszem, jak dobrze wiemy, dwóch głównych sił, czyli wolnościowców gospodarczych, liberałów pod wodzą Janusza Korwin-Mikke, Sławomira Mentzena, Konrada Brekowicza, Sośnierza i tak dalej, czy i Ruchu Narodowego. Dobrze. I nie ma co się...
Panowie, jeszcze jeden temat w takim razie, choć wydaje mi się, że akurat Korwin-Mikke czasami stawia w zakłopotanie Krzysztofa Bosaka, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre jego tam wystąpienia i tutaj kandydat Konfederacji musi się gimnastykować później, żeby to w jakiś sposób tłumaczyć. Ale 17 bodaj w telewizji publicznej będziemy mieli debatę, gdzie spotkają się kandydaci na urząd prezydenta. Mieliśmy taką debatę przed 10 maja i też ją ocenialiśmy tutaj. Ja chcę zapytać panów o to, inaczej, czy ta formuła tej debaty spodobała się, bo zdaje się, że teraz ma być podobna. Jak taka debata mogłaby przebiegać? Zdaje się, że też pojawiały się jakieś propozycje dotyczące takiego spotkania, czy po prostu debata jest, musi się odbyć, no i w ramach tych sztywnych zasad panujących po prostu, na ile to będzie możliwe, kandydaci będą przekonywać do swoich racji. Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No, takie debaty powinny się odbywać z całą pewnością, bo możliwość bezpośredniego zestawienia poglądów i wizji różnych kandydatów jest cenną rzeczą i ci, którzy oglądają publiczną telewizję, będą mieli możliwość, że tak powiem, lepszego być może wykrystalizowania swoich poglądów, choć nie wiem, czy siła oddziaływania jest tak duża, że powiedzmy po takiej debacie zmienią się sondaże, tak? Czy zmieni się
czy
to,
debaty właśnie coś zmieniają?
Czy one wpływają tak bardzo na być może na tą część niezdecydowanych osób, no bo też w tych sondażach mamy jakąś grupę mniejszą bądź większą, która mówi nie wiem, na kogo będę głosować, albo nie jest przekonana w ogóle do tego, czy należy iść do, czy to coś zmienia, tak? Więc być może to do tych osób trafi. Powinno trafić, bo ja jestem akurat takiego zdania, że wszyscy powinniśmy w 100% brać udział w wyborach i powinniśmy taki głos oddać zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast oczywiście takie debaty powinny dawać równe szanse i tutaj osoba na pewno prowadzącego jest bardzo ważna, bo powinna być to osoba, która przede wszystkim potrafi zachować obiektywizm, czyli jest tylko moderatorem, a to przepraszam, bo jestem w publicznym radiu, ale w tych publicznych mediach w tej chwili widzimy, że
nikt pana nie wyprasza ze studia, tak jak w komercyjnej telewizji.
Uderzyć w stół, nożyce się odezwą, poczuł się pan troszkę winny, panie redaktorze. No,
stwierdzam fakt tylko, że to, co wczoraj się wydarzyło w TVN-ie, to jest jakaś masakra.
Ma pan rację, tu się zgadzam, takich rzeczy nie powinno być, chociaż to, co powiedział człowiek, który został wyproszony ze studia, to też jest masakra, więc jakby...
Nie, on mówił o ideologii, nie mówił o ludziach.
Powiedział o ludziach. Ale wracając do tematu, to tutaj kwestia właśnie obiektywnego prowadzenia i takiej moderacji, żeby wszyscy mieli równe szanse, bez narzucania, bez faworyzowania kogokolwiek, jest bardzo ważna.
I chciałbym,
żeby tak było. A wracając do tego, co pan powiedział, to jeszcze raz apeluję, nie powstrzymajmy się od obrażania. Możemy mówić o ideologiach. Jeżeli mówimy o ideologiach, to w porządku, ale nie wolno nikogo bezpośrednio obrażać. No,
tak, dlatego można potępić komunizm, można potępić LGBT jako ideologię. Bardzo proszę, Marcin Babierowski.
No myślę, że ty Rafał Trzaski zauważył problem w tej debacie pierwszej, takiej posągowej w TVP. Nie była ona zbyt ciekawa, dlatego zaproponował to do wszystkich kandydatów z apelem, aby była to debata we wszystkich stacjach telewizyjnych, taka cykliczna, oraz dodatkowo arenę prezydencką, tak, żeby były po 3 pytania od redakcji, aby kandydaci mogli między sobą również wymieniać poglądy i tutaj Rafał Trzaskowski jest gotów stanąć właśnie do mocnej,
tam przyjdzie na tą debatę w TVP, bo wydaje mi się, że takie pytania
powiedział,
się
że
pojawi.
Nie powinno być tylko w jednej zaprzyjaźnionej telewizji z prezydentem tej debaty posągowej, powinny być debaty we wszystkich stacjach telewizyjnych, powinna być to arena prezydencka, to są najważniejsze wybory.
Trzaskowski nie przyjdzie na tą debatę.
Rafał zaproponował wszystkie debaty szeroką, arenę prezydencką we wszystkich stacjach telewizyjnych.
No dobrze, no wiadomo, że to jest jego propozycja, natomiast jest już termin
poglądy,
tej debaty
zderzyć
w TVP, czy będzie.
Wizję Polski, swoją kandydaturę i jest gotów podjąć to wyzwanie, zaapelował do kandydatów, czekamy na reakcję innych komitetów, ale co najważniejsze, debata z mieszkańcami, spotkania wychodzą perfekcyjne, przychodzą tysiące ludzi zapewne Rafała Trzaskowskiego.
Czesław Fiodorowicz, jaka jest pana ocena tych debat prezydenckich i tego, co przed nami, o tak?
Znaczy, debaty są oczywiście potrzebne. Telewizja publiczna w pierwszej kolejności powinna je organizować, bo jest utrzymywana za nasze środki. Niewątpliwie tamta debata była dosyć minorowa, chociaż niezależni komentatorzy mówili o tym, że najlepiej ten czas wykorzystał Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Bosak. Bardzo dużo krytycznych słów było na temat prezydenta Dudy. Oczywiście chciałoby się, by wspólnie z tymi 11 komitetami uzgodniono osobę prowadzącą tę debatę. Jeżeli nie będzie zagwarantowanej takiego konsensusu co do tego, jaka osoba ma prowadzić tą debatę, jeśli nie będzie możliwości zadawania pytań pomiędzy kandydatami, no to ta debata, powiedzmy sobie, odchodzi od standardów europejskich i światowych. Patrzmy na Polskę jako ważny kraj w Europie, a już nawet i w świecie, i starajmy się, by te debaty odpowiadały tym standardom, o których widzimy. Zatem warunkiem tej debaty musi być bardzo niezależny prowadzący, uzgodniony z...
Próbuję sobie przypomnieć debatę przed drugą, przed pierwszą turą wyborów sprzed 5 lat. Czy wtedy była debata, w której wziął udział Bronisław Komorowski jako urzędujący prezydent ze wszystkimi kontrkandydatami? I jakoś nie mogę sobie przypomnieć, żeby taka debata była. Dopiero była debata przed drugą turą.
No,
Czyli mamy sytuację, w której prezydent spotyka się ze wszystkimi, więc chyba trudno mu zarzucić, że nie wiem, nie ma odwagi, żeby się spotkać.
Swoje wybory. Przegrał swoje wybory. Być może to jest jeden z powodów, dla których przegrał swoje wybory. Jeżeli ktoś kandyduje w wyborach, a niezależnie jaki urząd pełni, mamy dwóch prezydentów, którzy kandydują w tych wyborach, prezydent Warszawy i prezydent Rzeczypospolitej, to oni muszą uczestniczyć. Natomiast oczywiście też się zgadzam, że mamy kilka innych ogólnopolskich telewizji, Polsat, TVN głównym pod względem oglądalności i tam też się powinny odbyć debaty, no i brak udziału któregoś z kandydatów już może bardzo dużo mówić. Reasumując, niezależny prowadzący, uzgodniony tą debatę. Możliwość
się
zadawania,
tak uśmiecha do mnie, ale ja dziękuję.
No pan ostatnio dużo traci zależności.
Panie Czesławie,
jeszcze pani utracił długo całkiem,
o tym rozmawiać. Bardzo
ale,
proszę.
Możliwość zadawania pytań pomiędzy sobą i oczywiście skoncentrowanie się na tych tematach, które są najważniejsze dla urzędu prezydenta.
Eneasz Gawora, Konfederacja.
Nie oczka wodne.
Specjalistą od gadżetów podczas debat był Krzysztof Bosak, bo tam zawsze coś przyniósł, coś miał ze sobą. I czy tak będzie teraz 17?
Tego ja osobiście nie wiem. Odniosę się do pytania pana redaktora, czy takie debaty są potrzebne, czy one pomagają. Oczywiście, że tak. Mamy takie przykłady, gdzie na przykład pan Adrian Zandberg swego czasu bardzo zyskał na takiej debacie.
To prawda.
I partia Razem bardzo wtedy wypłynęła po tym jego występie. Po ostatniej debacie mieliśmy pana Stanisława Żółtka, europosła z Kongresu Nowej Prawicy, gdzie po debacie bardzo wzrosła faza w wyszukiwarkach internetowych wyszukiwania jego imienia, nazwiska, kto to w ogóle jest. Bardzo wzrosła jego popularność, jego profili na Facebooku i innych mediach społecznościowych. Także na pewno one mogą mieć znaczenie, mają znaczenie, a dla chociażby Konfederacji są bardzo ważne, bo jest to jedna z niewielu okazji do tego, żeby Krzysztof Bosak mógł się w publicznych mediach wypowiedzieć, które są z naszych pieniędzy finansowane, a gdzie, jak wspominał,
był w Radiu Zielona Góra tutaj
w Zielonej Górze
w poniedziałek
właśnie,
rano.
Wspominał, że od czasu, jak prowadzi kampanię prezydencką, wyborczą, w ogóle nie jest zapraszany do TVP Info, do TVP 1 i 2, generalnie na Konfederację jest bardzo duża blokada. PiS bardzo obawia się tej konkurencji, a potem jest wielkie zdziwienie, że najpierw Konfederacja jest cały czas traktowana, powiem kolokwialnie, z buta, jest, są oszczerstwa, jest pomijana, czy tak jakby było w sondażach przed wyborami parlamentarnymi, gdzie przegrał PiS, przegrało nawet procesy w tej sprawie. Natomiast...
Mówmy TVP, panie Naszu. Natomiast chciałbym też zauważyć, że reprezentacja w programach publicystycznych jest związana także z, że tak powiem, z poparciem i z ilością proporcjonalną mandatów.
Tak, słyszałem, że w Radiowej Trójce jest taki klucz, że ma być dwóch z rządu, a dwóch z opozycji, więc jak jest dwóch z PiSu, to dobiorą jednego z Lewicy i PSL-u na
ale
przykład.
No, to jest
limit wyczerpany.
Polacy głosują
i w ogóle
podczas
Konfederacja
wyborów.
W Trójce jest niereprezentowana,
ale Polacy
rozumiem, że
głosują podczas wyborów, panie Naszu.
Cenzura i PRL. Dziękuję bardzo.
I jakaś partia ma większość, inna procentowo ma mniej i tak kolejna.
Gratuluję
kolejna.
Gratuluję cenzury w publicznych mediach.
Dobrze.
Kazik was pozdrawia.
Dobrze.
Serdecznie.
Dobrze, nie, widać, PRL. Że ból pana Janasza jest większy, także bardzo proszę, Zbigniew Kości.
Nie, bo ja mówię prawdę wreszcie, koledzy, jak mamy chwilkę.
Dobrze odczytaliście poranne przekazy dnia swoich centrali politycznych. Gratuluję.
To wy macie centrali.
Dobrze, wracamy do sondażu. Nie do sondażu, tylko do debaty.
No tak, to jak można zarzucać, kochani, no w jakiej sytuacji jestem dzisiaj ja tutaj, w jakiej jesteście? No czterech na jednego i podważać jakby tutaj...
No, ale no.
Nie, no pan redaktor przed chwilą wygłosił, że tak powiem, opinię na temat niedoskonałości pierwszej kadencji prezydenta Dudy i jakoś panowie nie zareagowaliście. No,
przeciwnie, zareklamował go, że w drugiej już będzie lepszy, bo będzie niezależny. Nie.
Ale wracając, jeszcze raz powiem, cieszę się, bo będziemy obserwowali w tej kampanii ten spór o dwie wizje Polski. Panowie, jakby nie patrzeć, używacie narracji, która jest fałszywa. Fałszywa, bo mówicie, kochajmy się, prawda, jesteśmy narodem i tak dalej, ale tak naprawdę macie wizję ogromnego podziału Polski. Nie dostrzegacie tej Polski, o którą PiS się troszczył. Polski socjalnej. I będziemy mieli ten spór o młodych ludziach, bardzo często takich japis zatrudnionych gdzieś tam w tych wieżowcach warszawskich, prawda? Którzy będą gardzili tą Polską, tymi Januszami, Grażynami, którzy jadą.
Przywołuję pana radnego
dzięki naszym pieniądzom
do tematu,
na,
bo o debatę pytałem. Proszę o dwa słowa o debacie.
O debacie. Tak. No właśnie mówię, że cieszę się, że no, będziemy mieli
no dobrze,
ten,
a ta debata z technicznego punktu widzenia powinna wyglądać tak, jak wygląda, czy może inaczej, bo ja prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której każdy sobie zadaje pytania przy 10 kandydatach. W drugiej turze, gdzie jest dwóch, już
jest
tak.
Agresywny teraz wobec
przedstawicieli. Ale jak to czasowo wygląda, panie?
Proszę? Ale jak czasowo? Nie no, myślę, że jak każdy rodak, jestem zainteresowany taką debatą. I oczywiście to jest ta możliwość, w którym ci kandydaci będą mogli, stosując różne metody, dotrzeć do elektoratu. No i niech zwycięży po prostu lepszy. Niech zwycięży lepszy. A wracam do tego i w tym momencie zgadzałem się w całej rozciągłości z Czesławem, że też nasza rola jest do tego, żeby zachęcać po prostu mieszkańców naszego miasta i całego kraju.
Zachęcamy i będziemy zachęcać
wybora,
jeszcze.
Bo to jest wielkie święto wyboru 11 pierwszego na obywatela najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
11 kandydatów, nie dwóch, tylko 11.
Cieszę się, ostatnie zdanie naprawdę. Cieszę się tylko, że pan tu przyznał z PiSu, że wy celujecie w Grażyny i Januszy, a gardzicie ludźmi pracy. Cieszę się, że pan to przyznał.
Panie Januszu, to nie zabrzmiało dobrze. To nie zabrzmiało dobrze, naprawdę.
Pan Rzeczkowski.
Właśnie, że ja jestem Janusz.
Przepraszam, no, ale nasz prezydent Janusz Korwin-Mikke, także my mamy wielki sentyment.
Poza tym Zielona Góra jest miastem Januszy, jest wielu Januszy.
Panie redaktorze, tylko jedna uwaga.
Musimy tańczyć. Pan Piotr Tykwiński jeszcze.
Bardzo dziękuję, bo raczył pan powiedzieć, że to ludzie wybrali, przed chwileczką, że ludzie wybrali i tak dalej. To ja tylko chcę panu powiedzieć, że ludzie wybrali tych, którzy są w tej chwili w opozycji, bo ich było więcej, a metoda Donta spowodowała, że reprezentacja w Sejmie jest inna.
Brawo.
Więc proszę nie mówić, że ludzie wybrali.
No byśmy tutaj musieli, wie pan, długą debatę prowadzić na ten temat.
Jakie są fakty?
Dobrze.
Ja tylko mówię, jaka
panowie,
jest rzeczywistość.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studio Radia Zielona Góra. Mówili do państwa Zbigniew Kościk z Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam, udanego weekendu.
Marcin Pawierowski z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, do widzenia.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego wypoczynku, a wszystkim dzisiejszym solenizantom i tym, którzy mają urodziny, najserdeczniejsze życzenia.
A kto świętuje?
Moja żona na przykład. Wszystkiego najlepszego.
To pozdrawiamy. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pozdrawiamy żonę pana Tykwińskiego.
I Eneasz Gawora, Konfederacja.
Dziękuję bardzo.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Spotykamy się za tydzień, jeszcze będzie przedwyborcze i na pewno gorąco, a w kolejną sobotę będzie już cisza wyborcza, także się nie spotkamy tutaj. Ale za tydzień jeszcze się słyszymy, a później to już zobaczymy. Do usłyszenia.